Poseł na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dziś w egipskim Sharm el-Sheikh rozpocznie się szczyt w sprawie przyszłości pokoju w strefie Gazy. Wierzy pani w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie? Takie prawdziwe porozumienie polityczne, które mogłoby doprowadzić do utworzenia niepodległego państwa tego 47.
Bardzo zakończeniu tego konfliktu kibicuję. Tu nie użyłabym, prawda, takich zwrotów jak wierzę czy nie wierzę, bo jest to niezwykle skomplikowane, ale naprawdę tam po prostu potrzeba wytchnienia, bo to się musi zakończyć, bo mamy do czynienia, prawda, z dramatyczną sytuacją przede wszystkim ludności cywilnej.
A pani nazwałaby te wydarzenia w strefie Gazy ludobójstwem?
Tak.
Bo tak nie zrobił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
No, szkoda mi czasu na komentowanie, ocenianie w tak krótkim programie działalności pana ministra Sikorskiego.
Ale ja pamiętam jak reakcję rządu.
Ja pamiętam pana Sikorskiego i jego ocenę sytuacji na Ukrainie i zwroty skierowane do Ukraińców jeszcze w 2014 roku, więc sobie daruję. Uważam, że jeśli chodzi o strefę Gazy, trzeba mówić jak jest, warto mówić prawdę. Naprawdę tam sytuacja ludności cywilnej jest dramatyczna po prostu. Tam naprawdę giną dzieci, głodują dzieci i ufam, że przynajmniej naprawdę dojdzie do sytuacji, w której będzie odrobina wytchnienia, żeby rzeczywiście przejść do prawdziwej rozmowy o pokoju. Moim zdaniem to jest długi proces, nie załatwi się tego na jednej rozmowie w jedno popołudnie, ale naprawdę pora, żeby zacząć mówić o spokoju w tamtej części świata na poważnie.
Uczestniczyła pani poseł w sobotnim wiecu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko migrantom i umowie z Mercosurem?
Niestety z powodów rodzinnych nie mogłam być ciałem w Warszawie. Byłam duchem i kibicowałam. To są ważne zagadnienia i warto protestować. Zresztą w przestrzeni medialnej narosło już dużo mitów w trakcie właściwie tych kilkunastu godzin po proteście, prawda? Oto Donald Tusk ogłosił w oparciu o doniesienia jednej z dziennikarek z Brukseli, że RMF. Już jest sprawa, prawda, załatwiona. No przecież to jest kompletna bzdura i kłamstwo. Jeśli nawet dojdzie do sytuacji, w której będzie to kierowanie nielegalnych imigrantów do Polski zawieszone, to będzie to chwilowe, będzie zawieszenie na rok, nie ma żadnych podstaw prawnych, nie ma żadnych aktów, żadnych umów, które nam to gwarantują na 100%. A więc mówiąc krótko, jak zwykle Donald Tusk w tej sprawie kłamie.
A Polska uważa pani, że faktycznie zmierzy się z koniecznością tej relokacji imigrantów? Że te słowa Donalda Tuska nic nie znaczyły?
Nic nie znaczyło. Oczywiście, że się zmierzy. Jak mówię, zostanie wykorzystany tamten taki mechanizm solidarnościowy, czyli rzeczywiście on może być, czy mogą się urzędnicy unijni powoływać na niego z roku na rok. Więc być może w tym roku się powołają, być może powołają się jeszcze w przyszłym, bo się będą w Polsce zbliżać wybory, prawda, do Sejmu. Ale co do zasady nie ma żadnych przepisów i żadnych aktów prawnych przygotowanych w taki sposób, że Polska może być z tego zwolniona na pewno, niestety.
A ten list prezydenta do von der Leyen nie pomógł? Bo no może tutaj zarówno jedna strona Prawa i Sprawiedliwość sobie bierze to jako sukces, że może tej relokacji nie być w Polsce, a z drugiej strony no, premier też mówi, że to jego zasługa i rządzących.
Ale oczywiście, że pomógł każdy protest, prawda, aktywność głowy państwa w tym zakresie, protesty opozycji w tym zakresie, każdy komunikat wysyłany z Polski, że Polacy naprawdę nie dadzą sobie tego włożyć po prostu i sprowadzić na głowę, nie chcą w tym brać udziału, nie chcą i nie poczuwają się do odpowiedzialności. Przypomnę, że to przecież kanclerz Niemiec wymyśliła ten wspaniały, prawda, patent, że przyjmujemy wszystkich jak leci. No Polacy mówią głośne nie i każdy, kto w tej sprawie zabiera głos jednoznaczny, oczywiście, że wpływa i wpływa na to, żeby być może jakoś tam z tym głosem się liczyli, ale jak mówię, ruchy będą pozorne, nie ma w tej sprawie żadnych przepisów i żadnych zasad i będziemy tak to kulali albo nie z roku na rok, po prostu Europa Zachodnia w ogóle niczego się w tej sprawie od lat nie uczy i nie wyciąga wniosków. Niestety, ten problem jest nierozwiązany, nie ma na to żadnego pomysłu i tak naprawdę grozi to katastrofą w Unii Europejskiej.
Około 6 tysięcy uczestników przyciągnął wiec w Warszawie Prawa i Sprawiedliwości.
To oficjalne dane.
Stołecznej policji. Tam też czytałam 10-15 tysięcy, nawet dwukrotnie więcej, gdyby ta liczba była tutaj potwierdzona. Nie uważa pani poseł, że to fiasko? Coraz mniej jest tych osób na waszych wiecach?
Nie, szanowni państwo,
może ludzie
ja bardzo
są zmęczeni,
dziękuję.
Albo tylko twardy elektorat. To nawet gdyby to była ta górka, 15 tysięcy, słabiutko. Sama pani nie pojechała, pani poseł. No, rozumiem rodzinne sprawy.
Zdarzają się takie sytuacje, że niestety trzeba być w domu, ale... Nie, ja bym do tego nie przywiązywała wagi. Bardzo dziękuję przy tej okazji wszystkim, którzy jednak się do tej Warszawy wybrali, żeby wziąć udział w proteście. Będziemy w różnych sprawach protestować i będziemy zapraszać Polaków, naszych sympatyków, żeby jednak w tych protestach brali udział, bo jednak no, trzeba zgłaszać głośno protesty wobec wszystkiego, co głupie proponuje rząd Donalda Tuska. No, wczorajszy, przedwczorajszy protest miał na celu właśnie taki protest wobec nielegalnej imigracji i umowy Mercosur, to niezwykle ważne. Pewnie będziemy do tego jeszcze wracać na różne sposoby, ale jest wiele innych zagadnień, z którymi sobie po prostu rząd Donalda Tuska
nie radzi. A miała pani okazję obserwować ten marsz? Konfederaci wychodzili z takimi banerami. Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji. Później odezwał się Mentzen. Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypominać, że nikt nie sprowadził do Polski tylu imigrantów, co wy. Chciałaby pani mu odpowiedzieć?
Wie pani co, ja powiem tak, ja oczekuję jednak, zwłaszcza od opozycji, bo co do koalicji rządzącej to rzeczywiście jakby nie mam złudzeń, że jednak będziemy, owszem, się konfrontować, bo my się różnimy, ale że jednak będziemy i my i oni, mówię tu o posłach Konfederacji, reprezentować postawę propolską, taką propaństwową, a tą można budować tylko w oparciu o mówienie prawdy. Znajdzie się wiele różnych zagadnień, o których możemy mówić i demonstrować przed wyborcami różnice, żeby sobie wybrali, prawda, który program wolą, ale wchodzenie w taką manipulację i kłamstwo jest bezsensowne, bo ja jednak ufam, że w przyszłości być może będziemy zmuszeni, czy będziemy mieli zaszczyt pracować dla Polski wspólnie. No, trzeba brać coś takiego pod uwagę, więc nie budujmy tych relacji na manipulacji, na kłamstwie.
Sprawiedliwością,
bo ja się spodziewam jednak od kogoś takiego jak pan Mentzen, że odróżnia imigrację nielegalną od imigrantów zarobkowych, którzy przybywają do Polski, pracują, wspierają nasze, pracują na nasze PKB, są tutaj legalnie, wiemy kto to jest, zarabiają pieniądze i wracają potem do swojego kraju, więc...
Albo nie wracają, więc myślę, pozostają.
No, pracownicze wizy zwykle wiążą się z tym, że jest się w Polsce na jakiś czas, a potem się wraca. No i z tej całej afery wizowej, która tam, prawda, była roztrąbiona jakieś 2-3 lata temu, no nawet komisja, specjalna komisja powołana przez koalicję 13 grudnia w końcu dopatrzyła się jakichś, nie wiem, 100 czy iluś, już nie pamiętam, rzeczywiście jakichś takich kontrowersyjnych decyzji. Cała reszta okazała się zupełnie legalnie wydanymi dokumentami. Więc oczekuję jednak od kolegów z Konfederacji odpowiedzialności, również odpowiedzialności za słowo.
Czy by minister Przemysław Czarnek będzie nowym premierem?
Wie pani, dlaczego o to pytam? Życzę moim kolegom, wiceprezesom, prawda, Prawa i Sprawiedliwości wszystkiego najlepszego, a nam wszystkim, żebyśmy rzeczywiście mogli rozmyślać za 2 lata o tym, kto będzie premierem.
No ale prezes wskazał w trakcie wiecu przyszłego premiera.
Na razie bardzo przepraszam i z całym szacunkiem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No trochę jest to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Przed nami jeszcze 2 lata. Na to wszystko wskazuje ciężkiej pracy i musimy zrobić wszystko, żebyśmy rzeczywiście mogli takie dyskusję, kto będzie premierem prowadzić.
Ta dyskusja w sejmiku wojewódzkim też była bezpodstawna?
Tak.
Chodzi mi
tak, oczywiście,
o wykluczenie radnych z klubu.
Doszło do jakiegoś kompletnego nieporozumienia. Jestem przekonana, że koledzy zostaną przywróceni do Prawa i Sprawiedliwości. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ktoś, kto zainspirował tą, czy zainicjował tą decyzję.
Mówi
no
się
to,
o wojnie frakcji pomiędzy
ależ to nie jest
pani
żadna,
minister
pani redaktor,
Witek,
jeśli
a
pani pozwoli,
ministrem Dworczykiem.
Nie jest to żadna wojna frakcji, żeby była jasność. Są to wewnętrzne sprawy klubu z taką intencją, żeby ten klub rzeczywiście w imieniu Prawa i Sprawiedliwości funkcjonował jak najlepiej, jak najbardziej merytorycznie i żeby po prostu moim kolegom, koleżankom w sejmiku się bardzo dobrze współpracowało. Jeżeli istnieją jakieś, prawda, problemy, sytuacja tam była być może zaogniona, no to należało o tym rozmawiać i jak mówię, ktoś, kto zainspirował i wpadł na pomysł, że, prawda, koleżeństwo trzeba ukarać, no chyba trochę posunął się za daleko. daleko. Dlatego jestem przekonana, że sprawa na pewno zostanie odkręcona.
Za daleko, koleżeństwo, to wykluczenie przez samego prezesa.
Koleżeństwo wróci na łono partii matki zresztą. Ja osobiście, jak państwo wiecie, no, w tym gronie jest wrocławianin Marcin Krzyżanowski. Ja sobie nie wyobrażam wrocławskiego PiSu bez wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego.
Część radnych zbłądziła. To słowa wiceprezesa partii Tomasza Boheńskiego. Może jakaś wina tam była, pani poseł?
Nie, pani redaktor, doszło do nieporozumienia, nie ma tam żadnej winy. Liczę, że jednak klub będzie w stanie ze sobą o tym, no trzeba powiedzieć, konflikcie ze sobą porozmawiać i ta praca po tych wyjaśnieniach będzie po prostu dobra. I powtarzam jeszcze raz, absolutne nieporozumienie. Powtarzam jeszcze raz, nie wyobrażam sobie wrocławskiego Prawa i Sprawiedliwości bez Marcina Krzyżanowskiego i innych kolegów, którzy byli wykluczeni i jestem przekonana, że lada dzień usłyszymy, że sprawa jest zamknięta.
I nie było to wypchnięcie byłego premiera Mateusza Morawieckiego z partii i pokazanie mu
nie wyobrażam sobie również Prawa i Sprawiedliwości bez Mateusza Morawieckiego, żeby było jasne. I każdy, kto ma takie pomysły, że w tym czasie trudnym, kiedy musimy być zjednoczeni, kiedy powinniśmy pracować nad programem, którym przekonamy wyborców, żeby na nas zagłosowali, żebyśmy zrobili wszystko, żeby rządzić w Polsce, bo przypomnę, że rząd Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości pod przywództwem Mateusza Morawieckiego obiektywnie, naprawdę, jak spojrzymy wstecz, to były naprawdę dobre rządy dla Polski, że będzie miał szansę jeszcze pokazać, co potrafi i będzie rzeczywiście budował sprawne, dobre państwo. Dla mnie najważniejsza jest postawa propaństwowa i tylko to mnie w tej chwili interesuje i w oparciu o to powinniśmy budować program i o tym rozmawiać z wyborcami. Nie wyobrażam sobie, powtórzę jeszcze raz, Prawa i Sprawiedliwości bez Marcina Krzyżanowskiego i bez Mateusza Morawieckiego.
A wyobraża sobie pani, że radni Prawa i Sprawiedliwości, członkowie struktur wrocławskich, dolnośląskich zbierają podpisy pod referendum odwoławczym pana Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej?
Tak, ja sobie taką sytuację wyobrażam.
No
oczywiście zdaję sobie
jest?
Sprawę z tego, że została podjęta przez kierownictwo tutaj nasze wrocławskie decyzja i opublikowana, że nie bierzemy udziału w tym, jak to zostało określone, politycznym przedsięwzięciu. Rozumiem, szanuję, tak powiem. Natomiast osobiście zachęcam sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, jeśli tylko mają ochotę wziąć w tym udział. Ja oceniam, że każda akcja, która dezawuuje to, co robi pan Sutryk we Wrocławiu, jest godna uwagi i zaangażowania. Rozumiem decyzje polityczne, ale każdego, kto ma ochotę wziąć w tym udział, czy zbierać podpisy, zachęcam, wspieram. Moje biuro jest otwarte, żeby takim osobom pomóc, po prostu, prawda, jak będą zebrane podpisy, można przynieść do biura, na pewno do posła Tuduja je dostarczymy.
Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie ma potencjalnego kandydata na urząd prezydenta.
No i to jest też sprawa, pani kiedyś z którą się
konkurowała
nie zgadzam.
Z Jackiem, a kto by był takim ewentualnie?
Ależ to jest, to nie chodzi o nazwiska. Jestem przekonana, że gdyby się powiodło i że gdyby się okazało, że pan Sutryk zostaje jednak wcześniej odwołany i nie czekamy do końca kadencji, jesteśmy w stanie takiego kandydata znaleźć, wyłonić. Nie będę wymieniać w tej chwili nazwisk, bo to nie o to chodzi. Na razie jesteśmy na etapie, że być może będziemy o tym rozmawiać wcześniej, a być może dopiero za 4 lata, ale naprawdę jestem przekonana, że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości wśród naszych sympatyków i wyborców znajdzie się kandydat, który ma szansę wygrać wybory we Wrocławiu.
Przed dzień Dnia Nauczyciela spotykamy się, to ważne święto. Myślę, że także dla pani, która zajmuje się tym obszarem edukacji. Edukacja zdrowotna. Dane z regionów polskiego kuratorium podało, że uczniowie uczestniczący w tych zajęciach stanowią około ponad 20% wszystkich uczniów. 78% zrezygnowało. Poglądam tak na Wrocław. 56% uczniów podstawówek i zaledwie 8% uczniów szkół ponadpodstawowych będzie brało udział w zajęciach. To dla pani było oczywiste do przewidzenia takie dane, że ponad 50% nie będzie brało udziału w zajęciach?
Tak, to było do przewidzenia i na to złożyło się kilka powodów. Mm-hmm. Po pierwsze, taki zupełnie obiektywny. No to nie był pomysł, który był dobrze przygotowany. Ani rodzice, ani dzieci i młodzież tak naprawdę nie wiedzieli, w jakim celu mają na ten przedmiot chodzić i czegóż oni się tam nauczą. Bo sądzę, że dla takiego nastolatka, prawda, przekonanie, że będzie się uczył na tym przedmiocie o zdrowym trybie życia, kiedy sam wie, że będzie siedział w ławce i być może 8 godzinę w szkole na kanapkach, przepraszam, że to tak upraszczam, ale zależy mi, żeby to dobrze zrozumieć. Nawet on rozumiał, że to nie jest lekcja, z której coś wyniesie. Druga sprawa, rzeczywiście bardzo istotna, nauczyciele zgłaszali, że nie są do tego przedmiotu przygotowani, że oni tak naprawdę nie wiedzą, czego mają uczyć i jak się mają z tym zmierzyć, bo ten przedmiot naprawdę obejmuje bardzo, bardzo dużo przeróżnych zagadnień. Mamy i bezpieczeństwo w sieci, i zdrowie, prawda, i ruch, i zdrowe odżywianie, i przeróżne aspekty. Prowadzić ten przedmiot byli już nauczyciele katechezy bardzo często, czy wychowania do życia w rodzinie, a z drugiej strony i WF-iści, i nauczyciele biologii. No kompletny chaos, sprawa była nieprzemyślana, nieprzygotowana, owszem, wydrukowana podstawa programowa, ale żadnych pomocy dydaktycznych, żadnych podręczników, więc naprawdę ten upór pani minister Nowackiej, żeby tą taką radykalną agendę, taką właśnie, która wprowadza, no między innymi też edukację seksualną, czyli to, co było najbardziej w tym wszystkim kontrowersyjne, po prostu jednak w Polsce nie przejdzie i jednak i młodzież, i rodzice są rozsądni i nie mają ochoty na coś, co jest po prostu przygotowane niedbale i byle jak.
Ale minister Nowacka mówi, że nie odpuści i przedmiot będzie obowiązkowy.
To świadczy tylko o niej. To świadczy tylko o niej, no bo jeżeli nie szanuje wyboru rodziców, a jeżeli nie szanuje wyboru młodzieży, bo to jest bardzo charakterystyczne, bo przytoczyła pani badania, które wskazują, że jeśli chodzi o podstawówkę, to ten wynik i tak jest lepszy, prawda, z punktu widzenia pani minister. To nastolatkowie powiedzieli nie, prawda? Szkoły średnie bardziej, powiedziały wyraźnie nie, nie chcemy tego przedmiotu, nie chcemy być tak traktowani, więc ja jednak proponowałabym pani minister, żeby tą sprawę sobie spokojnie przemyślała. Ja to wszystko rozumiem, tam są zasygnalizowane zagadnienia niezwykle ważne i istotne i oczywiście, że warto o nich rozmawiać, ale może nie trzeba było wylewać dziecka z kąpielą, może trzeba było przyjrzeć się wychowaniu do życia w rodzinie.
Takiej postępującej politycznej polaryzacji, nie oszukujmy
Dokładnie.
Się.
Wystarczyło przyjrzeć się przedmiotowi wychowanie do życia w rodzinie, może rzeczywiście wzbogacić się o jakieś dodatkowe zagadnienia istotne i ważne.
Bo chyba taki przedmiot jest potrzebny mimo wszystko,
ale wie pani
poseł.
Co, najważniejsze w tej historii, co zostało pokazane jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, bo ja uważam, że tak, szkoła ma wychowywać, ale jeśli tak i kształtować postawy, to jednak trzeba sobie odpowiedzieć, jakie. To znaczy o tym trzeba porozmawiać nie z kolegami politykami, prawda, żeby forsować jakiś projekt radykalny i lewicowy, tylko wsłuchać się w głos rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. I wtedy na pewno dojdziemy do wniosku i będziemy w stanie wyłonić postulaty, punkty programu, które naprawdę ich interesują i o których chcą się dowiedzieć w szkole i o których rodzice uważają, że może ich szkoła w tym obszarze wychowania wspierać. To po prostu trzeba uzgodnić z nimi. A tu było to wprowadzone, przepraszam za kolokwializm, na rympał, kolanem, byle jak, żeby udowodnić, że oto teraz lewicowa, radykalna agenda będzie w szkole, bo tak chce pani minister, prawda?
A tak jak chce Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, powinny być 2 godziny lekcji religii w szkole? Ten projekt?
Ale to znowu jest, dokładnie odpowiem, tak samo jak w przypadku wychowania.
Dlatego porównuję trochę
te
dwa przedmioty.
Zdrowotnego. No naprawdę wszystko, co dotyka takich obszarów wychowania, obszarów wrażliwych, zarezerwowanych dla rodziców w pierwszej kolejności, musimy spokojnie i poważnie przeprowadzić debatę, żebyśmy rzeczywiście my jako system, tu się identyfikuje, tak? My jako system wprowadzali tylko te punkty programu wychowania, które rodzicom odpowiadają. Tu mamy 2 godziny, tymczasem, prawda, znowu pani minister wyprowadziła de facto religię ze szkoły całkowicie, więc może brońmy najpierw tego statusu religii, który wynika z prawa i który zgodnie z prawem powinien w szkole być. prawda? Bo tak naprawdę przypomnę, że to, że religia jest na ostatniej bądź pierwszej lekcji, zostało przeprowadzone przez panią minister niezgodnie z prawem. Więc w pierwszej kolejności pilnujmy tego, co jest w prawie zapisane, a oprócz tego oczywiście, jeśli jest taka wola jakiejś grupy ludzi, bo to jest projekt obywatelski w Sejmie, tak. Oczywiście trzeba o tym dyskutować i zobaczymy, co z tej dyskusji wyniknie. Tak jest.
Nauczyciele wciąż zarabiają za mało?
Tak. Mhm. Tak, nauczyciele zarabiają za mało, tylko że znowu tak naprawdę, wie pani, jestem w Komisji Edukacji 10 rok i gdy przychodzi ta dyskusja o zarobkach, to nawet przedstawiciele związków zawodowych właściwie komunikują to tylko w ten sposób. Zarabiamy za mało, musimy zarabiać więcej. Zgadzam się, że nauczyciel musi zarabiać więcej, ale potrzebna jest też dyskusja, jak my to rzeczywiście mamy przeprowadzić, żeby to nie były tylko kampanijne, groszowe, prawda, wyścigi, że 100, 200, 5, 10%. Żebyśmy rzeczywiście ustawili ten zawód i tą rolę na trochę innym poziomie, umiejscowili ją pośród tej służby publicznej w takim miejscu, że będziemy rozumieli, dlaczego ten nauczyciel ma zarabiać więcej i na jakich warunkach. Przyjrzyjmy się całemu systemowi. Ale jak mnie pyta pani krótko, to odpowiadam krótko. Tak, co do zasady, nauczyciel w Polsce powinien zarabiać więcej.
To jeszcze ostatnie pytanie, odbiegając od edukacji. Czy Szymon Hołownia może pozostać na stanowisku marszałka Sejmu?
Wie pani co, to chyba nie mam poczucia, że to jest moja sprawa. Ta umowa koalicyjna była rzeczywiście zdumiewająca i można się było już 2 lata temu spodziewać, że będą z tego jakieś, prawda, wydarzenia i kwiatki po 2 latach w połowie kadencji. No ale jednak ja uważam, że to jest sprawa między koalicjantami. Przyglądam się.
Ale może być taki scenariusz, że wydarzy. Część posłów z Polski 2050 będzie go chciało obronić i
ale
PSL.
Ale to proszę pytać posłów
no, ale może,
koalicji.
Wy też możecie zagłosować, nie będziecie chcieli czarze z tego,
a zagłosujecie. Będę zastanawiać. Okay. Ja oczywiście, jeżeli pani tak stawia sprawę, czy wolę Czesa z tego, czy Hołownię, no to ze względu na życiorys taki ewidentnie po prostu PZP-owski pana Czesa z tego, jasne, żebym wolała Hołownię, ale to naprawdę my jesteśmy tym głosem na końcu. Najpierw niech oni się między sobą w tej sprawie porozumiewają. Natomiast jeśli chodzi o pana Hołownię, no to jest taki przykład po prostu gwiazdy, która rozbłysła na chwilę,
zgasła?
A teraz się przyglądamy, jak bardzo szybko zgasła i pytanie, czy w ogóle utrzyma się jeszcze na tym, prawda, nieboskłonie. No zobaczymy. Przyglądam się temu akurat z ciekawością, bo to ciekawe, że w kolejnych kadencjach pojawiają się i nowe ugrupowania, i z nowymi liderami, ale jednak to są takie życiorysy na jedną kadencję i właściwie prawie nikt nie przetrwał, ani żadne te ugrupowania nie przetrwały, no choćby Nowoczesna, prawda, pamiętamy, jakieś ruchy Palikota i inne. Więc tu prawdopodobnie skończy się tak samo, no ale cóż, zobaczymy.
Powiedziała posłanka na Sejm Mirosława Stachowiak-Różecka. Dziękuję bardzo, dobrego
dziękuję.
Dnia życzymy.
Do usłyszenia, szczęść Boże.
Szczęść Boże.